Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy o roli człowieka w mieście, o hegemonii człowieka w mieście, a rozmawiać będę dzisiaj z panem Januszem Sepiołem, architektem miejskim Rzeszowa, byłym marszałkiem województwa małopolskiego i członkiem Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Rozmawiać będziemy wokół tekstu, który poczynił pan dla najnowszego Finkletera, który jest na stronach Kongresu Obywatelskiego. Tytuł tekstu: Koniec z hegemonią człowieka w mieście. Czy właściwie znak zapytania na końcu. Źle to wymówiłem. Natomiast chciałbym może zacząć od tego, że miasta powstały dla ludzi, żeby ludzie je mogli używać, żeby mogli się w nich spotykać, handlować i tak dalej, i tak dalej. To są pierwotne funkcje miasta. Oczywiście przez ostatnich 10 tysięcy lat, jak miasta funkcjonują, one zmieniły troszeczkę swoje przeznaczenie. Nawiązując do pana tekstu, chciałbym zapytać, jakie funkcje miasta dziś są już przestarzałe?
Wie pan, wydaje mi się, że żadna z funkcji miast nie stała się przestarzała. Przez jakiś czas wydawało mi się, że można by funkcję militarną uznać za przestarzałą. Nie chronimy się miasta jak forteca, to jeśli miasto udzielają nam schronienia, to nie w tym sensie. I muszę powiedzieć, że wojna na Ukrainie trochę zachwiała moją pewność, bo nagle znowu toczą się jak w XVIII czy XVII wieku wojny o miasta. Miasto stały się znowu twierdzami, więc nawet ta funkcja okazuje się w jakimś sensie trwała. Ale rzeczywiście te tradycyjne, klasyczne funkcje miasta wydaje mi się wciąż są aktualne i może warto sobie właśnie takie pytanie czasem zadać. Właściwie o co chodzi w tych miastach? Po co nam są miasta? Dlaczego w tych miastach taka duża część populacji światowej żyje i co więcej, ta miejska populacja ciągle rośnie? Jedne rzeczy wydają się dosyć jasne, zrozumiałe, prawda, że to jest ta większa, doskonalsza, bardziej zróżnicowana oferta dóbr i usług. Zastanawiam się, czy miasta mogą tu mieć jakąś konkurencję. Chyba mogą. To znaczy sieć może być jakimś zagrożeniem, czy konkurencją dla miasta w tym sensie. No, miasta wydaje się, że dają też większe szanse samorealizacji. Przez to, że jest bogatszy, bardziej zróżnicowany rynek pracy, że są większe perspektywy jakiegoś życia osobistego, daje więcej szans. Ale też jest poczucie pewnej anonimowości czy intymności, która jest dla wielu ludzi czymś bardzo cennym, choć socjologowie potrafią przekonywać, że dobrze wychować to tylko może człowieka na wsi i że właściwie umierać to jest wygodniej na wsi niż w mieście. Ale jest też takie spojrzenie, nazwijmy to kulturowe, w którym na miasto patrzymy przede wszystkim jako taki palimpsest kolejnych kultur, środowisk, warstw. I to daje to zróżnicowanie krajobrazów, prawda? I z tego punktu widzenia miasto daje nam, stwarza szansę takiego życia bogatszego. Na miastach, gdzie się rodzi kultura, gdzie zmieniają się ciągle, jest wielość krajobrazów, jest ta bogatsza przestrzeń, zagęszczona przestrzeń i to zróżnicowanie ludzi, to bogactwo innych kontaktów. I to jest ta niesłychana wartość miasta, która jest nie do porównania z tym, co oferuje nam wieś i oferuje, i to jest chyba najciekawsze zjawisko, co oferuje nam antymiasto. Że dzisiaj, jeśli patrzymy na opozycję rodzajów przestrzeni, to oprócz takiej klasycznej opozycji właśnie miasto-wieś, widzimy miasto i antymiasto. Oczywiście to jest pytanie, co definiujemy jako antymiasto. No to jest problem sam w sobie.
To może ja bym chciał pociągnąć pana za język, żeby pan wytłumaczył, na czym polega antymiasto i czym ono jest.
Ja jestem pod wrażeniem, wie pan, takiej książki, do której nawet napisałem wstęp. To jest taki włoski architekt i urbanista i teoretyk architektury, generał Stefano Boeri, napisał taką książkę Urbania o miastach przyszłości. On szeroko, dużą część tej książki poświęca pojęciu antymiasta i on to definiuje jako taką przestrzeń, która nie ma granic, nie ma logiki, nie ma ciągłości, nie ma tej gęstości, gdzie to są pojedyncze budynki, a potem jakieś składy, bazy, drogi. My to najczęściej mówimy strefa podmiejska. Czasem mówimy, to jest ta przestrzeń śmieciowa. Czyli przestrzeń, w której ta traci tą miejską gęstość, ale traci też i tą hierarchię, i tą możliwość spotkań ludzi różnych kultur. I to jest, w tym sensie to jest największe przeciwieństwo miasta. I ta przestrzeń się rozrasta, może w gigantycznym tempie. Niektórzy mówią, że to jest tak, jakby wokół miasta szła jakaś taka rafa koralowa z betonu i asfaltu. Jak sobie zdamy sprawę, że powstały miasta liczące po kilkanaście milionów mieszkańców w ciągu dosłownie jednego pokolenia, taka Kinshasa czy Lagos, to są wszystko miasta liczące po kilkanaście milionów mieszkańców, które właściwie to jest magma, prawda? To nie ma nic wspólnego z takim historycznym miastem, które jest zakodowane w naszej świadomości. Ale może nie sięgając do takich dalekich przykładów, no, jak popatrzymy na strefę podmiejską, czy strefę metropolitalną, na przykład Warszawę, ale właśnie to i każdego innego dużego miasta, to widzimy, jak błyskawicznie rozrasta się taka, można powiedzieć, nieustrukturyzowana przestrzeń wokół wielkich miast i to można powiedzieć, że to jest właśnie antymiasto. Jest to przestrzeń zurbanizowana, która nie jest miastem. Uważaliśmy, że wieś to jest obszar zamieszkiwania ludzi związanych z produkcją rolną, producentów żywności. No, dzisiaj producentów żywności jest mniej niż 1%, czy tam 2-3% całej społeczności, a mimo wszystko na terenach wiejskich żyje jakieś 40% no, Polaków na przykład, nie? Ale w innych krajach dalej są duże grupy. Czyli mamy jakąś przestrzeń, której zamieszkują wielkie grupy ludzi, którzy nie zajmują się produkcją rolną. To już teraz rolnicy dojeżdżają do pracy. No, to zaczyna być w drugą, nie mieszkańcy wsi dojeżdżają do miast, tylko rolnicy dojeżdżają do swoich pól. To może być w ogóle ciekawsze zjawisko, przyszłość wsi jest większą zagadką, większym znakiem zapytania niż przyszłość miast. Ale między tym obszarem takiej klasycznej wsi, klasycznego miasta powstaje najczęściej coś, co jest antymiastem. To jest największe właściwie zagrożenie dla środowiska i chyba dla nas jako gatunku, prawda? Bo myśmy miasto wybrali jako swój habitat. Uważamy, że to jest najdoskonalsza rama naszego życia, a tutaj rośnie coś, co to zaprzecza temu klasycznemu miejscu, sposobowi naszego zamieszkiwania na ziemi, tak bym bardzo wzniośle.
To antymiasto, które pan opisuje, to jest moim ulubionym przykładem tego, są takie punkty, w których często bywam, wyjeżdżając na wycieczki rowerowe w ciągu dnia. Mianowicie każde przedmieście chyba ma takie miejsce, w którym równocześnie można dostrzec jakiś budynek fabryczny, jakieś domki jednorodzinne, domki szeregowe, bloki oraz pole rzepaku. Stojąc w jednym miejscu i w ogóle się nie ruszając. I ten chaos w zagospodarowaniu przestrzennym, który panuje w Polsce, przede wszystkim właśnie na obszarze tego antymiasta, jest absolutnie zatrważający. I jeszcze rozmawialiśmy o tym poprzednim razem. Obawiam się, że niewiele da się z tym zrobić w tej chwili. Natomiast wracając do kwestii hegemonii człowieka w mieście, ja kiedy myślę sobie o tym, jak powinno wyglądać małe miasto, znaczy ładne miasto, nie małe, bo małe i duże mogą być ładne, to widzę rynek, kamienice, brukowane ulice, kawiarnie i tak dalej. To mi się kojarzy z ładną przestrzenią miejską. Natomiast w Polsce bardzo wiele miast zostało wybetonowanych, albo też trawniki zostały wybrukowane, tak żeby można było się szybciej przez to miasto przemieszczać, a wydaje mi się, że nie do końca chodzi o tym, żeby przez miasto się przemieszczać szybko, tylko żeby się w nim żyło wygodnie. funkcja miasta raczej nie polega na tym, żeby była autostradą. Wydaje mi się, że z jednej strony hegemonia człowieka w mieście można ją opisać jako to, że miasto zostało zdominowane przez te funkcje przemieszczania się przez nie. No, bardzo wiele naszych miast tak wygląda. Ale z drugiej strony można to rozumieć jako przestrzeń, która ma nam służyć w sposób absolutny, niekoniecznie obracając się na inne stworzenia swoją drogą. Natomiast w tym pędzie pomiędzy samochodami a pieszymi, mam wrażenie, że samochody wygrywają bardzo mocno i doprowadza mnie to do smutnej konstatacji, że doprowadziliśmy do tego przez ostatnie 30 lat przede wszystkim, żeby z naszych miast zrobić przestrzenie do przemieszczania się, co chyba najlepiej widać w Warszawie, w której wydano miliardy złotych na gigantyczne wiadukty na wielkich skrzyżowaniach, żeby je udrożnić, a i tak każdy, kto przez Warszawę się przemieszczał, wie, że ona się okrutnie korkuje. I dochodzę w tym miejscu do takiego wniosku, że przyszedł chyba moment, żeby przewartościować pewne rzeczy, bo wystarczająco długo już funkcjonujemy w tym paradygmacie, że wszystko się musi rozwijać, gospodarka się musi rozwijać jak najszybciej i chyba czas, żebyśmy zaczęli myśleć o jakości życia w mieście, o ograniczaniu hegemonii, w tym wypadku samochodu w mieście, ale też o tym, żebyśmy zaczęli chyba bardziej funkcjonować jako społeczność, a nie jako jednostki, bo te antymiasto, które pan opisywał, to jest absolutny triumf interesów jednostki nad interesem ogółu, że tak powiem. I zastanawiam się teraz, czy w tej chwili jesteśmy my jako społeczeństwo gotowi, a jeżeli nie, to co trzeba zrobić, żebyśmy byli gotowi, żeby zmienić nasze miasta w miejsca do życia, a nie do miejsca do przemieszczania się.
No wie pan, to trochę potrzebna mała rewolucja umysłowa. No. My mamy bardzo takie urbanocentryczne spojrzenie na świat. Znaczy, jest nawet, pamiętam jakąś taką wystawę, świat jest miastem, miasto jest światem. No więc to nie jest tak. Miasta to jest dosłownie kilka procent powierzchni Ziemi, ale jest dla nas bardzo ważne. Ponieważ, mówiłem, to jest ten nasz habitat. I od tego, jakie są miasta, zależy jakość naszego życia. Jest wiele takich programów, nawet politycznych, lepsze życie w lepszym mieście. Czyli chcemy te miasta udoskonalać. To jest ważny cel. Ale warto sobie zdać sprawę, że kiedy miasta nam się rozrastają, a no było nas, jak ja się urodziłem, to było na świecie 1,5 miliarda ludzi, teraz jest prawie 8. Czyli my ciągle zajmujemy nową przestrzeń, a w formie antymiasta generujemy ją jeszcze szybciej. Zajmujemy ją teraz szybciej, czyli wypychamy inne gatunki, które też miały do tej przestrzeni, mają jakieś prawo. No, my niszczymy ich habitat, zmieniamy ich habitat, zmieniamy ich drogi, ich trasy przemieszczania, ich środowisko życia, a jednocześnie na przykład przez produkcję śmieci no, ściągamy różnego typu zwierzęta do naszych miast, albo przez nasze formy rolnictwa wyganiamy je z innych habitatów, na przykład ptaki już teraz żyją tylko w miastach, bo na terenach wiejskich nie są w stanie przeżyć. I ważne, żeby sobie trochę zdać sprawę z tego, że no nie jesteśmy jedyni. To tak jak kiedyś Europejczycy uważali, że są dominującą grupą, nawet rasową, prawda, na świecie. Nie, jesteśmy częścią znacznie większej społeczności. I to jeśli idzie o przestrzeń, jesteśmy też częścią większych agregatów, tak bym powiedział. Znaczy, warto, żebyśmy pomyśleli, jak nasze działania wpływają na inne stworzenia, prawda? Czy jesteśmy z nimi być w jakiejś symbiozie. Bo Eric w tej swojej książce mówi, że przedstawia taką tezę, że właściwie to, na czym najbardziej powinno zależeć, to rozwój lasów. Jeżeli ograniczymy produkcję żywności na terenach wiejskich, prowadzimy produkcję żywności do miast, jesteśmy w stanie stworzyć naszą aglomerację wszystkie potraktować jako taki archipelag wśród lasów. Właściwie powinniśmy wołać ruch ludzi do lasów, a miast do drzew. On sam zaprojektował takie budynki, to się nazywa Bosco Verticale w Mediolanie. To są budynki, które są całe obsadzone drzewami, a są budynki kilkudziesięciopiętrowe. No. I on projektuje szereg takich projektów urbanistycznych, które wprowadzają w sposób niezwykle radykalny zieleń na budynki i te duże drzewa, do samych centrów miast. I on wcale nie jest wyjątkiem. Jest cały, można już powiedzieć, taki kierunek, taki ruch w architekturze. To już nie są jakieś pojedyncze realizacje, które zmieniają proporcje właśnie betonu, tej szkła, zieleni i właśnie miejsca dla innych gatunków, no, innych form przyrody. No, jeżeli potraktujemy miasta jako miejsca produkcji żywności, prawda? Ule w miastach to już jest właściwie standard, ale trzeba się zastanowić nad również innymi zwierzętami. Znaczy, chodzi o to, żeby sobie w głowie trochę przestawić, że miasto nie musi być tylko dla człowieka, że to jest część ekosystemu, w którym trzeba pomyśleć o naszych braciach mniejszych, jakby powiedział święty Franciszek.
I tutaj dochodzimy do kolejnej rzeczy, bo to oczywiście kosztuje i każdy włodarz miejski, który ma bardzo ograniczony budżet i jest bez przerwy z niego rozliczany, może zapytać dobrze, ale w takim razie dlaczego my to mamy budować, czy nam się to opłaca, nie mamy na to budżetu, to jest drogie, dlaczego i po co? Jakby pan odpowiedział na tego typu pytanie?
Ja wcale nie jestem pewny, czy to jest drogie. Chyba nikt takich rachunków, a zwłaszcza rachunków ciągnionych nie przeprowadził. No bo to wszystko zależy, co nam się ostatecznie opłaca. Bo to, że nagle wybuchają pandemie, to jest też jakiś stan nieuregulowania, być może stan nieuregulowania relacji między człowiekiem a innymi gatunkami. Wiemy na pewno, że dobrą urbanistyką jesteśmy w stanie zmienić, przynajmniej częściowo, warunki klimatyczne. Możemy podnieść rezyliencję miast, czyli uchronić je od pewnych strat, zagrożeń, które wynikają na przykład z przegrzewania się tutaj środowiska, czy skutków opadów nawalnych itd., itd. Może to jest taki stary pogląd, prawda, że lepszą urbanistyką można zmienić trochę warunki życia. Jeśli idzie o warunki środowiskowe, to nie ma w tej sprawie cienia wątpliwości, że lepszą urbanistyką jesteśmy w stanie to osiągnąć, czyli poprawić jakość życia, a no, jakość życia jest warta nakładów.
Poruszył pan bardzo ważną kwestię, czyli rachunek ciągniony i to jest, obawiam się, coś, czego się po prostu w Polsce nie robi. Ja mam wrażenie, że nasz błyskawiczny rozwój gospodarczy, absolutnie niezaprzeczalny ostatnich 30 lat, odbył się także kosztem tego, że żadnych rachunków ciągnionych u nas nie prowadziliśmy. Dlatego też chociażby mamy najgorszą jakość powietrza w Unii Europejskiej w tej chwili, dlatego też mamy absolutnie niekontrolowany rozwój przedmieść, a więc antymiasta właśnie, i dlatego też właśnie trudno jest po 30 latach takiego podejścia przebić się z apelem, że trzeba zacząć liczyć nie tylko koszty bezpośrednie, koszty betonu czy asfaltu, ale też koszty utraconej jakości życia, albo też koszty utraconej bioróżnorodności, która prędzej czy później się na nas zemści, co żeśmy obserwowali przez ubiegłe 3 lata, praktycznie dzień w dzień. Natomiast zwraca pan uwagę w swoim tekście na to, że w miastach żyje większość ludzkości. Według ostatnich wyliczeń zdaje się 58% w tej chwili. Zajmują one mniej więcej 3% powierzchni planety. Niemniej jednak przez to skupienie ludzi w jednym miejscu bardzo mocno oddziałują na resztę świata. Myślę, że takim prostackim, ale jednak miarodajnym przykładem może być to, że jak wyjeżdża się z polskiego miasta, po przebiciu się przez miasto, następnie mamy tę strefę antymiejską i potem poruszając się wzdłuż każdej drogi, w rowach przydrożnych leżą śmieci. I im dalej się od tego miasta odjedzie, tym tych śmieci będzie mniej. I czuć, że ta strefa oddziaływania dużego miasta może się rozciągać nawet na kilkadziesiąt kilometrów. I to są tylko śmieci. Ja nie mówię o ubytkach wód gruntowych i utracie bioróżnorodności i bardziej skomplikowanych kwestiach. Natomiast mimo, że zajmujemy mało miasta, to oddziaływujemy bardzo mocno. Oczywiście to nijak się ma wręcz do skali rozrostu przedmieść miastach w Stanach Zjednoczonych, które są praktycznie nieskończone. Natomiast wracając do kwestii miast w Polsce, pisze pan też o podejściu urbanistów, do traktowaniu dawniej miasta jako maszyny, natomiast dzisiaj pojawia się, nazwijmy to w ten sposób, bo nie powiem, że dominuje prąd myślenia o mieście jako organizmie, jako czymś, co ma łączyć, ale co też przede wszystkim może funkcjonować tylko i wyłącznie w całości. Ja bardzo osobiście lubię pytać moich gości o to, czy mamy jakieś nisko wiszące owoce, jakieś rzeczy, które można by zrobić relatywnie niewielkim nakładem kosztów, ale przede wszystkim starań i przebijania się przez nawarstwiony beton mentalnościowy, co może zaskutkować pozytywną zmianą w naszych miastach, co może spowodować, że nasze miasta będą bardziej organizmami, będą mniej zabetonowane, a co nie jest drogie.
Niewątpliwie, to można tutaj całą tą ideologię, którą od lat proponuje Jan Gehl, pokazać, prawda? Żeby to się czasem mówi, miasto 15-minutowe, miasto podróży pieszych, to się na przykład osiąga większym wymieszaniem funkcji, znaczy tym miksem funkcjonalnym, żeby miejsca pracy nie były oddzielane od miejsc zamieszkania. Ja myślę, że na przykład to, co właściwie już jest już w zasięgu ręki, prawda? A więc praca zdalna, kiedy mniej wykonujemy podróży do pracy, czterodniowy tydzień pracy. To są rzeczy, które bardzo zmienią nasze zachowania przestrzenne i mogą bardzo zmienić charakter miast. Dla mnie takim niezwykłym fenomenem jest to, że w czasie pandemii, kiedy trochę zaczęliśmy mniej się poruszać, zwierzęta pojawiły się w centrach miast. Jak bardzo szybko przyroda i właśnie zwierzęta zareagowały na naszą zmniejszoną aktywność taką również transportową. I ja traktuję jako bardzo optymistyczny taki sympatyczny sygnał. No, oczywiście niektórzy się boją, trzeba odstrzeliwać dziki i tak dalej, ale sarny i jelenie pojawiły się w polskich miastach. I może dobrze. Ja bym tak bardzo nie narzekał, że rozwój, nasz rozwój, jest sukces ekonomiczny, tak trzeba powiedzieć, sukces ekonomiczny odbył się kosztem przyrody, bo jednocześnie byśmy też poprawili stan środowiska w wielu aspektach. On jest dalej marny, znaczy dalej odstajemy od wielu rozwiniętych miast, ale trzeba powiedzieć, że ten rozwój gospodarczy nie pogorszył bardzo sytuacji przyrody. On bardziej pogorszył, powiedziałbym, stan krajobrazu. To może jest taki paradoks. Mamy trochę więcej oczyszczalni ścieków, uporządkowaną mniej lub bardziej gospodarkę odpadami, ale na pewno pogorszył się stan krajobrazu. Czyli można powiedzieć, że mamy, no właśnie ta strefa antymiast, czyli tych obszarów bez hierarchii, bez granic, bez logiki, bez spójności. Ona nam się niesłychanie rozrosła, czyli znaleźliśmy się, duża część z nas znalazła się w takiej właśnie sferze tych antymiast. Czyli większe straty ponieśliśmy krajobrazowe niż przyrodnicze. No taką bym postawił hipotezę.
No właśnie, dobrze, że pan o tym mówi, ponieważ ja od lat, od kiedy zacząłem zwracać uwagę na takie rzeczy, na te pastelowe bloki i inne piękne rzeczy w naszych miastach, zacząłem się zastanawiać, czy my jesteśmy coś w stanie zrobić z tą śmieciową architekturą, czy my jesteśmy w stanie jeszcze jakoś odzyskać nasze miasta. I ja może posłużę się tutaj przykładem, ponieważ kiedy zwiedzałem sobie miasteczka na Dolnym Śląsku, nie pamiętam, które to było dokładnie, podejrzewam, że to był Grodków albo Niemodlin. W każdym razie to było pierwotnie niemieckie miasto, typowe na prawie magdeburskim, z rynkiem pośrodku, kamieniczki, katedra otoczone murem. Przyszła Armia Czerwona, zostało z tego miasta tylko gruzy i ono zostało odbudowane w takiej formie, że siatka ulic pozostała, tylko postawiono zwykłe bloki. Wygląda to w tej chwili mniej atrakcyjnie niż kamieniczki, natomiast to jest bardzo skrajny przypadek, ale bardzo wiele naszych miast się rozrosło i wskutek rozrosło się w ten sposób, że nastawiano po prostu całe blokowiska, które no nie są atrakcyjne. I prędzej czy później te bloki zaczną się rozpadać. Najstarsze bloki stawiane za czasów Gomułki teoretycznie w tej chwili po 60 latach dożywają swojego wieku technicznego. Prędzej czy później trzeba je będzie rozbierać i czymś innym zastąpić. I wtedy może się pojawić szansa, żeby poprawić jakość naszej architektury. Tylko ja się zastanawiam, czy my jesteśmy w stanie przemieścić kilkanaście milionów Polaków, albo upiększyć miejsca, w których żyje kilkanaście milionów Polaków?
Nie, to trochę mniej utopii bym proponował. Rzeczywiście była kiedyś taka, czy nazywała taka polska szkoła odnowy miasta. No, zostawiamy średniowieczną siatkę ulic, zostawiamy najcenniejsze obiekty, jakieś bramy miejskie, kawałki murów i kościół, a całą substancję wymieniamy na wolno stojące bloki, żeby wszyscy mieli dostęp do słońca, światła, zieleni i tak dalej. No to jest koszmar, tak? Zniszczono właściwie cały Śląsk, Pomorze, Prusy. To się wydarzyło. Czy jest możliwość wymiany architektury na wielką skalę? No, znam tylko jeden taki przykład. To jest Niemiecka Republika Demokratyczna. Zaliczyła kiedyś 16 milionów mieszkańców. Teraz na tym terenie mieszka tam około 10 z trudem. I wielkie obszary blokowisk, wielkie płyty są po prostu burzone. No, normalnie w świecie są burzone. No ale to jest taki jeden przypadek skrajny. Ale proszę zwrócić uwagę na polską wieś. W okresie mniej więcej 20 lat, czyli tak gdzieś od 60 do 80, wieś właściwie całkowicie zmieniła swoją substancję budowlaną. Tam się nie interesowało chałup, bo chałupy były, są i będą. Chałupy drewniane w Polsce zniknęły. W ciągu 20 lat to są wielkie liczby, to są dziesiątki tysięcy domów. Czyli nawet w Polsce wymiana substancji miała miejsce. Można zakładać, że wymiana substancji może postępować, no, zwłaszcza, że no, liczymy się z depopulacją, ze spadkiem mieszkańców Polski. Ta depopulacja będzie występować przecież nierównomiernie w całym kraju. Będą obszary, gdzie to będzie szybsze, będą takie obszary, gdzie wręcz to nie wystąpi. I być może tu i ówdzie przed problemami przebudowy, może nie całkiem rozbiórki, ale przebudowy staniemy. Ale nie wydaje się, tak jak pan sam zauważa, żeby to miało szansę być jakimś wielkim zjawiskiem. Natomiast wydaje mi się, że tą przestrzeń śmieciową da się poprawić, że taka sanacja urbanistyczna jest możliwa. I proszę zwrócić uwagę, że kilka lat ostatnich wielkie nagrody architektoniczne podostawali projektanci nie jakichś ikonicznych, zjawiskowych, niesłychanie oryginalnych budowli, tylko ludzie, którzy w Holandii, we Francji przebudowywali bloki, zmieniali całkowicie warunki życia tych i estetyczne, i funkcjonalne, wykorzystując substancję, która powstała w 60., 70. czy 80. latach. Więc takie sanacje są możliwe, a poza tym, wie pan, miasto to jednak w dużym stopniu to jest to, co jest pomiędzy budynkami, w sensie i organizacji, i urządzenia przestrzeni, i nawet powiedziałbym pewnego genius loci, który się tam jest jakoś kreowany. To wszystko poddaje się i planowaniu, i poprawie, to takie słowo, w sensie melioracji używam, no? pozytywnej zmianie. Jeśli chodzi właśnie o kształtowanie, o te dopowiedzenia urbanistyczne, o kształtowanie zieleni, o inną organizację ruchu pieszego, kołowego, to możliwości są naprawdę ogromne. I ja w tą sanację miast bardzo wierzę. Myślę, że to jest wyzwanie takie no, generacyjne. Nie tyle wymiana substancji, ale przeorganizowanie miast, sanacja miast.
Ja myślę, że tym optymistycznym tonem moglibyśmy zakończyć, że pan jako architekt miejski wierzy w to, że będzie lepiej. Ja też bym chciał w to wierzyć, bo mam takie love and hate relationship z polskimi miastami, bo z jednej strony doceniam, ile się zmieniło na lepsze, a z drugiej strony bardzo często moje oczy po prostu krwawią.
Nie no, to trochę jeszcze muszą pokrwawić, ale wie pan, ta odnowa się już zaczęła. Są przykłady, a przykłady pociągają. To jest łacińskie przysłowie, że słowa uczą, ale przykłady pociągają. Te przykłady już są. I to pójdzie w tą stronę. Im bardziej będziemy zamożnym i bardziej cywilizowanym społeczeństwem, tym pójdzie to szybciej.
No i to jest doskonała puenta do naszej rozmowy. Ja panu bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A moim gościem był pan Janusz Sepioł, architekt miejski Rzeszowa, były marszałek województwa małopolskiego i członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.